Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panu, księdzu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie redaktorze, pan minister Tchórzewski, minister energii, powiedział, że wszystkie gospodarstwa domowe dostaną rekompensatę za energię, bo może stać się tak, że no, o 40% czy może więcej nawet energia elektryczna może być podwyższona. Jak sobie z tym radzić? Bo no, też od razu nasuwa się takie pytanie, skąd te pieniądze, żeby taką rekompensatę? Czy to będzie jednorazowa, ciągła rekompensata, kiedy ten rynek energii elektrycznej się unormuje i obywatele, przede wszystkim obywatele, będą wiedzieli, czego się spodziewać?
Na razie wiemy bardzo mało o proponowanej regulacji. Minister powiedział tyle, że rekompensata będzie wynosiła akurat tyle pieniędzy, aby rachunek w 2019 roku nie był wyższy niż w 2018. A zatem przeciętny Polak będzie czytał rachunek za energię elektryczną, nie zobaczy tam żadnej zmiany w cenie, ani żadnych dodatków, rekompensat wyliczonych, bo to wszystko będą załatwiać firmy, które otrzymają rekompensaty z zapowiadanego funduszu, który rząd dopiero utworzy. Wcześniej Ministerstwo Energii komunikowało, że takie rekompensaty mogłyby być finansowane z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarządza pieniędzmi zebranymi w ramach polityki klimatycznej, systemu handlu emisjami, który penalizuje wytwarzanie energii z węgla. Firmy wytwarzające z węgla muszą płacić dodatkowe pieniądze za to, że emitują dwutlenek węgla i te środki trafiają do NFOŚ-u, które potem mają być wykorzystywane na cele właśnie redukcji tej emisji. No ale ministerstwo postanowiło, że skoro ta polityka klimatyczna penalizuje węgiel i podnosi koszty energii dla Polaków, przy tym zaznaczając, że podwyżki wynikają tylko i wyłącznie z tej polityki klimatycznej, a nie na przykład z podwyżki cen węgla, no to ministerstwo postanowiło, że te środki przeznaczy właśnie na rekompensaty. To jest oczywiście działanie doraźne, bo polityka klimatyczna szybko się nie zmieni. Raczej będzie bardziej ambitna niż mniej ambitna, niezależnie od tego, jak dobrze będzie szło Polsce w negocjacjach.
Co to znaczy ambitna? Bo ostatnio odbywał się też ten kongres 590 w Rzeszowie, tak. Jasionce. Tam też się wiele mówiło na temat tej strategii energetycznej na finiszu i to są też założenia do 2040 roku, więc...
Ich nie ma. Niestety jeszcze nie zostały ogłoszone. To jest rozczarowujące faktycznie. Mają zostać przedstawione na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.
Ale to już za chwilę, prawda?
W grudniu.
To 3 tygodnie mamy, bo to koło połowy.
A nawet 2 chyba. Zaczyna się 2 grudnia, więc zobaczymy, kiedy w ciągu 2 tygodni szczytu zostanie zaprezentowana strategia. Czy rzeczywiście tak się stanie? W samym wystąpieniu, w którym minister mówił o funduszu, powiedział, że nie ma decyzji rządu w sprawie atomu. A właśnie energetyka jądrowa może być jednym z rozwiązań, które zmniejszą emisję polskiej energetyki, to znaczy mniej szkodliwych substancji będzie unosiło się do powietrza, a przez to też będziemy mniej płacić za wytwarzanie energii w ramach tej polityki. No i ambitna polityka klimatyczna to jest taka, która podnosi cenę wykorzystania węgla w gospodarce. Większość w Unii Europejskiej opowiada się właśnie za taką polityką. My mieliśmy lepsze, gorsze negocjacje w tej sprawie, ale raczej też jesteśmy podpisani pod tą polityką. Raczej nie ma opcji wycofania się z niej bez wychodzenia z Unii Europejskiej, a tego też rząd nie chce, więc pozostaniemy w tych karbach. Możemy sobie modyfikować miks, czyli to, ten cały nasz portfel, różnorodność źródeł wytwarzania energii po to, żeby emisji dwutlenku węgla było jak najmniej. No ale decyzji w sprawie atomu nie ma. Jeśli nie atom, to jeszcze więcej energetyki odnawialnej, czyli farm wiatrowych, fotowoltaiki.
Tylko zawsze się pytamy, czy farmy wiatrowe to energia odnawialna, bo ile potrzebujemy na wytworzenie, prawda? To już szybciej bym powiedział, że...
Trzeba też zabezpieczyć wiatraki innym rodzajem energii. Na przykład Niemcy robią to zwiększaniem wykorzystania węgla brunatnego, jeszcze bardziej emisyjnego niż węgiel kamienny dominujący w Polsce, więc oczywiście można się spierać.
No my moglibyśmy mieć geotermię, prawda? Bardzo dużo terenu, znaczy Polski leży na takich złożach.
Ale raczej do ciepłownictwa. Raczej,
ale też słabo wykorzystana, bo mogłaby być wykorzystywana dla chociażby ogrzewania, tak? Nie energii elektrycznej, ale dla ciepłownictwa.
Tak, i w ciepłownictwie faktycznie taka czysta energia w podpolskiej ziemi mogłaby pomóc, ale w samej energetyce, czyli przy wytwarzaniu energii, musimy się skupić na zmianie miksu energetycznego właśnie dzięki atomowi.
Tylko, że pan minister, będąc nawet gościem u nas, powiedział, że to nie jest taka prosta sprawa. Są ogromne pieniądze, to jest jedna rzecz, a druga proces inwestycyjny, bo na razie tak. Mówimy, że no, ma być, prawda, nieformalna decyzja o budowie elektrowni atomowej zapadła. Formalna jeszcze nie. Tak brzmiały dokładnie słowa ministra energii i tak. Mówi, mam nadzieję, że uda się przekonać Radę Ministrów, no ale jeszcze, żeby nas przekonał, Polaków, do tego, że warto inwestować, że nie mamy innych alternatyw, że możemy się na przykład obronić przed Unią Europejską, która, bo to ta energetyka też nas będzie kosztowała, prawda, ta atomowa, że na przykład nasz węgiel, że możemy obronić węgiel, czy potrafimy, czy która elektrownia szybciej może być wybudowana.
Nie, jak węgiel dziś musi się na pewno zmieniać. To jest bardzo ważne, żeby on przetrwał. Musi dojść do trudnych reform, musi dojść do pewnych cięć i to rząd prowadzi. Dlatego ministrowie, jak właśnie Tchórzewski czy to.
Tylko, że może paleniska się powinny bardziej, paleniska może bardziej powinny być, no, zmieniać się. To, co wychodzi. Często ludzie związani z górnictwem mówią, bo próbuje się karby nałożyć na paliwo, tak? Że ten węgiel zrobić taki super, żeby żadnych zanieczyszczeń, ale oni mówią, że to raczej palenisko powinno się zmienić. Tu powinna być reforma, tu powinno być zmiany, filtry, nie filtry, a
tak,
co do paleń...
Tak, wchodzimy już do walki ze smogiem. Tak. I tutaj rzeczywiście są podejmowane pewne reformy, są rozwiązania, które mają poprawiać sytuację. Sam jestem z Krakowa, gdzie były wprowadzone pionierskie rozwiązania w tym zakresie, no ale to też będzie proces. I zmiana polskiej energetyki na pewno będzie musiała być ewolucyjna, dlatego kolejnym kluczowym elementem działań rządu powinny być negocjacje z Komisją Europejską na temat dofinansowania zmian w energetyce, na temat pewnych ulg, ponieważ my startujemy z całkiem innego punktu niż na przykład Niemcy. I o tym też rozmawia minister Tchórzewski, nasza ekipa negocjacyjna w Brukseli.
Co wniesie COP24?
COP24 to jest szansa na to, aby porozmawiać o tym, jak chociażby w duchu świętego Franciszka z Asyżu chronić środowisko, jednocześnie zachowując racjonalność w tych działaniach, nie idąc w stronę ideologii, a właśnie w stronę zrównoważonego rozwoju, no w duchu troski o to, co dostaliśmy od Boga, czyli właśnie o środowisko naturalne. Dlatego myślę, że Polacy mają naturalną
zdolność
do tego, żeby tworzyć konsensus tutaj i pogodzić tych, którzy są bardzo ambitni, którzy chcieliby już jutro wszystko, z tymi, którzy pokazują, że nie tak szybko, że to nie będzie takie proste. A tych krajów jest całkiem dużo. Warto wspomnieć, że Stany Zjednoczone są bardzo sceptyczne wobec tego szczytu. No i zadaniem Polaków jako gospodarzy będzie zachęcić wszystkich do znalezienia jakiegoś wspólnego rozwiązania, które nie będzie radykalne, a będzie łączyło wszystkie strony.
No pytanie, czy my jesteśmy przygotowani na to, żeby zaprezentować swoje stanowisko i przy nim mocno obstawać, tak? Szukać też sojuszników, żeby nie było tak, że tak jak to niektórzy żartują, że jesteśmy od zorganizowania tego i stawiania kawy naszym gościom.
No, prezydencja ma pewne ograniczenia, to znaczy jest ekipa, która zajmuje się przygotowaniem szczytu i jest osobna ekipa, która będzie negocjować w imieniu Polski różne rozwiązania. I warto nie mylić tych roli, to znaczy minister Kurtyka, który będzie gospodarzem szczytu, musi właśnie postawić tę kawę i dbać o dobrą atmosferę, zabiegać o konsensus, a załoga negocjacyjna, którą będzie reprezentował ktoś inny, musi twardo walczyć, na przykład o zalesianie jako metodę walki z emisją gazów cieplarnianych, no bo lasy wchłaniają dwutlenek węgla i są jakimś sposobem na to, żeby go było mniej w atmosferze. Są inne pomysły, właśnie poszukiwanie środków na transformację w miejscach takich jak Śląsk, gdzie często wszystkie miejsca pracy w okolicy są związane z wydobyciem węgla kamiennego i tego się nie da przeskoczyć dzisiaj ani jutro. Trzeba znaleźć środki na to, aby zmieniać te regiony. O tym także Polacy będą rozmawiać, ale właśnie nie minister Kurtyka, który będzie stawiał kawę, dbał o dobry wizerunek prezydencji, o to, żeby Katowice zakończyły się sukcesem, tylko ta grupa negocjacyjna, która tradycyjnie będzie bronić polskiego interesu na arenie globalnej, bo warto pamiętać, że szczyt klimatyczny to jest to spotkanie globalne, które łączy już nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale cały świat i wszyscy przyjadą do nas, do Katowic po to, aby właśnie rozmawiać o tym, jak chronić środowisko, klimat przed zmianami, które ewidentnie dzieją się na naszych oczach.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Naszym gościem był pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl.